Jest z nami nasz kolejny gość, dr Józef Orzeł, szef klubu Ronina, komentator polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
No właśnie, można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych pojedynek wyborczy został wywrócony praktycznie do góry nogami. Proszę powiedzieć, jaka wizja wyłania nam się z tego chaosu, co jest ważne szczególnie dla nas, dla Polski, no bo nie da się ukryć, że wszyscy, cały świat śledzi te wybory z zapartym tchem, ale w Polsce i dla Polski one też są w zupełnie takim wyjątkowym momencie. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?
No, po pierwsze na wynik, dlatego że kandydatem, nie pamiętam, chyba dzisiaj czy już niedługo będzie decyzja, będzie demokratów, będzie pani Kamala Harris, wiceprezydent, pani, która nie bardzo się sprawdziła jako wiceprezydent i w oczach Amerykanów, ale też elity politycznej, ale i samego Białego Domu, bo ekipa Bidena dawała jej, dawała jej zadania bardzo marne, to znaczy takie, które nie dadzą się wykonać, ale tak naprawdę dostała jedno, tylko załatwić problem migracji, czyli także granicy amerykańsko-meksykańskiej, czyli muru, który tam jest albo trochę go nie ma. No i trudno, żeby z takiej słabej pozycji politycznej była w stanie cokolwiek załatwić, więc nie załatwiła. Parę razy się sypnęła, parę razy to było w czasie zagranicznych wypraw. Ona doświadczenia widać w polityce światowej nie ma, ale jako niezły prawnik może być problemem dla Trumpa, bo jeśli dojdzie do debat, ona mu nie pozwoli na takie swobodne wypowiedzi, często mijające się z prawdą, jak to bywało w debacie z Bidenem. I no, myślę sobie, że sytuacja jest remisowa. I teraz, co może nas czekać, Europę, Polskę? Jeśli wygra Kamala Harris, to pewnie nie będzie nawet takim samodzielnym prezydentem jak Joe Biden. Będzie się słuchała swojego otoczenia, a to otoczenie będzie bidenowskie, czyli obamowskie tak naprawdę. I można spodziewać się polityki, która będzie próbowała, będzie polegała na tym, żeby się dogadać z Rosją. Czyli według mnie, niezależnie kto wygra, polityka pierwsza nowego prezydenta to będzie próba dogadania się z Rosją, która ta próba będzie nieudana, tylko zależy, jak będzie przyjęta. Trump przyjmie...
Co powiedzieć?
Mów.
Jaki tutaj jest, bo co to znaczy próba dogadania się z Rosją? Co to znaczy szczególnie, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie i dla Polski? Bo pierwsza ta część, faktycznie te najnowsze sondaże, no, mówią o tym, że, no, że Trump utrzymuje przewagę nad Kamalą Harris, ale ona jest niewielka i tak naprawdę zostało to trochę, dlatego mówiłam o tym wywróceniu do góry nogami, bo ona faktycznie przejęła dużo lepsze wyniki w grupach wyborców, wśród których no, Biden pozostawał w tyle i to się zmieniło. Faktycznie ta walka jest wyrównana, ale to, co jest dla nas ważniejsze, co oznacza próba dogadania się z Rosją?
No, dla nas to jest zła wiadomość, tylko że mimo wszystko interes Ameryki, interes Rosji, nawet słabej Ameryki, nie tylko, że nie są te same, ale są przeciwne, tylko że, jak już zdążyłem powiedzieć, Ameryka zbyt silna nie jest. Więcej, Ameryka jest przynajmniej w obozie trumpowskim, jest w takim momencie, w którym politycy zaczynają o tej słabości mówić. To znaczy mówią, na to nas nie stać, na to nas nie stać, tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Wiedzą już, czego nie są w stanie zrobić. Nie są w stanie dostarczać Ukrainie w sposób ciągły tak ogromnej pomocy, jak to było na początku wojny. I co więcej, obie strony Rosji się obawiają. To znaczy obawiają się poziomu wejścia tej wojny na poziom taki podjądrowy, w którym Rosja, nie realizując swojego imperialnego interesu, zacznie się rozglądać za tym, co może zrobić. I jeśli już nie zdoła dostać większej pomocy z Korei, z Iranu, z Chin, no to będzie, w razie tak to jest w wizji amerykańskiej, będzie znów grozić bronią atomową. I powiem tak, ten strach czy lęk Zachodu, bo to nie dotyczy tylko Ameryki, przed tą siłą rosyjską, którą przecież dysponuje także Zachód, a przede wszystkim Ameryka, od razu stawia Zachód na pozycji broniącej, defensywnej, gorszej, słabszej. I obawiam się, że obie strony będą prowadziły podobną politykę. Tyle, że jak... Na czym ma polegać to dogadanie się z Rosją? Trump mówił albo sugerował, ale co innego mówią jego doradcy, że zaproponuje Putinowi zachowanie tego, co Rosja zdobyła. I prędzej czy później o tym będzie rozmowa, być może nie w całości, tylko wycofania, częściowego wycofania się Rosji z zdobytych terenów, ale nie sądzę, żeby Rosja się na to zgodziła, ponieważ Rosja cały czas widzi tę słabość Zachodu, nawet widzi ją przesadnie i dlatego pewnie weszła w wojnę. Ale cały czas Putin na tę słabość Zachodu liczy i na to, że ten Zachód nie będzie zjednoczony. I tu wraca problem Niemiec i Europy, która... No, Niemcy naprawdę są państwem obrotowym. To znaczy wiąże je wspólnota interesów z Ameryką, ale i rywalizacja, bo to są podobne interesy. Na przykład o to, kto komu więcej wyeksportuje, ale też Niemcy cały czas przy swojej całej słabości, kryzysie społecznym, politycznym i gospodarczym cały czas marzą o tym, żeby być liderem Europy, albo też inaczej, żeby uciec do przodu, skorzystać na tym, że tym liderem będą, na przykład poprzez centralizację Unii i korzyści z tego dla Niemiec wynikające. I Niemcy nie pójdą z Ameryką jako stuprocentowy sojusznik, skorzystają na tej słabości Ameryki i też będą dążyć do resetu z Rosją. To już nie będzie taki reset do tego stanu, jaki był, do tej współpracy, jaka była, szczególnie wymiany towary dobrej jakości niemieckie za surowce rosyjskie, bo Niemcy jednak przez tą rewolucję klimatyczną zrezygnowały z większej części kopalin, ale Rosja ma dużo tego surowca do wyeksportowania, szczególnie jeśli technologie europejskie, niemieckie tam wrócą, bo ich w tej chwili nie ma. I Ameryka robi jeden błąd i obawiam się, że na pewno on dotyczy demokratów czy Bidena, tego nie wiem, może Biden potrafi to zmienić. Mianowicie zmusić Niemcy, żeby wróciły do szeregu. Bo Europa z Ameryką razem to na pewno jest dobra przeciwwaga dla Rosji i Chin. Ale jeżeli Europa zostawi Amerykę samą, a przy polityce demokratów, szczególnie Bidena, zobaczymy jak to będzie, ale to będzie ta sama ekipa, jeśli Harris wygra. Biden zostawiał Niemcom inicjatywę pod tytułem, no pokażcie, czy umiecie załatwić problem europejski, problem relacji z Rosją. Biden nie ceni Niemców tak jak Biden, jak demokraci, Trump. I być może on więcej by zrobił dla zmuszenia Europy, żeby wróciła do szeregu. To mi się wydaje najważniejsze. To znaczy warunkiem tego...
Wejdę na chwilę w słowo, bo jednak w taki najnowszy obraz... Najnowszy obraz, te najnowsze wypowiedzi Ursuli von der Leyen, które trochę też zostały pominięte w mainstreamowych mediach, o tym pisze m.in. Łukasz Warzecha w najnowszym artykule Do Rzeczy, no to niestety nie wygląda to kolorowo, bo z jednej strony wraca pomysł, jest ponowne zapowiedzenie zmian traktatów unijnych, czyli ta centralizacja Unii. Cały czas polityka klimatyczna, te obiecanki, które były rzucane gdzieś w eter do rolników, widać, że to wszystko się nie spełnia, no to widzimy i niestety widzimy, że te siły w Unii Europejskiej cały czas rozgrywają karty. Mówiliśmy trochę o prawicy, o tym, że może dojdzie do pewnej zmiany kursu, ale to wszystko jest za słabe.
Tak jest. Mówiłem to cały czas, że prawica się wzmocni, ale nie na tyle, żeby objąć władzę w Unii. Więc jeśli patrzeć na politykę amerykańską z daleka, z dystansu, to się wydaje, że największą swobodę ruchu, który mógłby przynieść korzyść Ameryce, wzmocnić ją, jest ruch nie wobec Rosji, nie wobec Chin, tylko najpierw wobec Europy, żeby wróciła do szeregu. W tym celu, to znaczy najpierw w jakim celu? Żeby Europa przejęła większy ciężar obrony Ukrainy i w ogóle obrony Europy przed Rosją. W drugim kroku Europy przed inwazją ekonomiczną chińską, bo to są dwa ruchy, rosyjski imperialno-wojenny i gospodarczy, finansowy Chin, idą w tym samym kierunku zmniejszenia wpływu Ameryki w Europie, ale zmniejszenia niezależności po prostu Europy i wobec Rosji, i wobec Chin. Więc wydaje się, że Ameryka nie robi tego, no w demokratach to jest absolutnie widoczne, nie robi tego, co dla niej byłoby najłatwiejsze, bo ona ma narzędzia wpływu na Europę, na przykład najprostsze na świecie, może i trudne, ale najprostsze. Wycofanie części wojska, urządzeń militarnych amerykańskich z Niemiec i przesunięcie na wschodnią flankę. Do Polski, do Rumunii, może do Finlandii. Na przykład Amerykanie jakby nie widząc zupełnie tej sytuacji, nie wykorzystując, robią krok w przeciwną stronę. Broń supersoniczną, czyli taką 4, 5, 6 razy rakiety szybsze niż dźwięk, takie, które posiadają Chiny i posiada Rosja, chcą postawić w Niemczech. Oczywiście trudno je postawić w Polsce, bo może za niebezpiecznie, za blisko, ale to by już znaczyło, że Ameryka liczy się i nie ma obrony, nie ma narzędzi obronnych przed atakiem na tę ich broń, jeśli boją się postawić ją w Polsce, ale Ameryka powinna je postawić właśnie w Rumunii, w Polsce, żeby broniły także Ukrainy i Finlandii.
A czy obserwujesz, przepraszam, że znowu wejdę w słowo, ale czy obserwujesz, że jest takie zrozumienie u nas z poziomu politycznego szczególnie, że znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, no bo tak, mamy, jeżeli chodzi o wschodnią flankę, albo przede wszystkim mamy Tarczę Wschód, projekt, na który Polski nie stać. Sami jej nie postawimy, sami mamy mieć, oczywiście. Mamy mieć, ale z tych wyliczeń...
Nie wiem, czy mamy mieć. Tusk o tym mówi, ale czy cokolwiek w tej sprawie zostało zrobione? Na przykład jakiś plan operacyjny, na przykład jakąś mapę, gdzie co będzie, tu torfy, tam bagna, tutaj mury.
Szereg zapowiedzi. Pierwsze instalacje mają powstać już w 2025 roku, ale już wiemy, że będą duże opóźnienia i faktycznie na razie jest to tylko projekt. Ale pytanie, czy jeżeli to byłby projekt, który od razu byśmy zrobili taki deal, żeby on byłby przede wszystkim projektem europejskim, czyli za pieniądze Unii Europejskiej, no i
Unia
projektem natowskim.
Unia już się nie zgodziła na to, żeby to finansować, a na pewno nie zgodziły się Niemcy. Więc zresztą nie jestem pewien, czy to jest największy problem. Według mnie to są słowa, jak na razie. Gdybyśmy chociaż zobaczyli mapę i rozłożoną w czasie, co ma być zrobione w tym celu, bo na razie tylko wiemy, że bagna i mokradła, ale to rowy przeciwczołgowe i tak dalej. Najpierw potrzebna jest jak taka najbardziej ogólna mapa, ale w ogóle potrzebna także, żeby pokazać to Rosjanom. To nie jest tak, że to jest tajemnica. To w pomyśle to są tak wielkie inwestycje, które będzie widać z Księżyca po prostu, albo jeszcze nawet dalej. Więc to nie jest coś, co trzeba ukrywać. Więc jeśli takiej mapy nie ma, to znaczy, że to są tylko słowa na razie i nic więcej. To jest raz. Zresztą nie uwierzę w żadne takie kroki, łącznie z tą europejską tarczą powietrzną, ponieważ według mnie rząd Tuska i sam Donald Tusk w tej sprawie żyje wyłącznie nadzieją, że polityka niemiecka się sprawdzi. A polityka niemiecka żyje wyłącznie nadzieją, że się dogadają z Rosją. Już nie mówiąc o tym, że jakoś tam na własnych warunkach. To nie znaczy ukraińskich, proukraińskich, tylko znaczy proniemieckich. Bo pewnie los Ukrainy nie jest tak ważny dla Niemiec. Ważne jest dla Niemiec to, tych Niemiec, które taką politykę prowadzą, żeby Ukrainę podzielić, coś tam dostanie Rosja, a resztę dostaną tak czy inaczej Niemcy, przede wszystkim do wpływu politycznego i do odbudowy. Tu na pewno się znajdą jakoś europejskie pieniądze po to, żeby nie tyle Ukraina też, ale na pewno Niemcy na tym skorzystały i bądźmy pewni, że Polska dostanie małą rolę.
To gdzie teraz już są popełniane błędy? No bo jednak Polska dużą rolę odgrywa, największą rolę odgrywa w pomocy Ukrainie, no jeżeli chodzi o ten aspekt. No to pytanie, co robimy nie tak, że my mamy mieć mały kawałek tortu, kiedy teraz poświęcamy tak dużo?
To prawda jest. To, że komuś dużo dajesz, to wcale nie znaczy, że dużo otrzymujesz. To zależy od tego, jak zaczęłaś dawać, to czego zażądałaś. Polska pisowska nie zażądała nic, była bardzo bezinteresowna. Udzieliła tej pomocy bardzo szybko, jak na Polskę ogromnej. I nie żądaliśmy niczego, szczególnie nie żądaliśmy politycznych kroków ze strony Ukrainy. A Niemcy oczywiście, jak dają Ukrainie, to stawiają polityczne warunki, przede wszystkim jeśli chodzi o niemieckie wpływy na Ukrainie, które już były zresztą przedtem dużo poważniejsze niż polskie, bo Niemcy prowadzą taką ekonomiczną, finansową politykę zagraniczną od bardzo dawna. Wszędzie na takiej linii, nie wiem, do Kazachstanu, wszędzie są niemieckie fundacje, niemieckie instytucje, niemieckie biznesowe czujki i tak dalej. I Niemcy tu zachowują się jak potężne, prawdziwe, dobrze zorganizowane państwo. Bym powiedział, że w tej ekonomicznej polityce zagranicznej lepiej się sprawują niż wewnętrznej.
No tak, ale Niemcy też mają przemysł i mają narzędzia do tego, bo to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. Ja chciałam, żeby to wybrzmiało, że po prostu no, nasi politycy nie zadbali wystarczająco i w dobrym momencie o to, żeby ta pomoc była po prostu, miała też wymiar dla nas obustronny, ale dwustronny, tak, ale z drugiej strony, no może to jest też po prostu tak, że my nie mamy tych zasobów, nie mamy wielkiego przemysłu, nie mamy firm, które bez pomocy i konkretnego przygotowania rządu mogłyby wejść na Ukrainę.
Masz rację, tak ogromnych firm z takim kapitałem nie mamy, ale kilka przedsiębiorstw budowlanych dużych mamy, ale nie w tym jest problem. My za to mamy odległość, logistykę, bliską odległość od granicy. Więc moglibyśmy zapewnić komplementarnie do Niemiec udział, to nie jest takie łatwe, udział małych, średnich przedsiębiorstw, które są potrzebne właśnie bardzo zawsze tym wielkim przedsiębiorstwom do pomocy. Ale też przede wszystkim to, czego powinniśmy żądać od Ukrainy od początku, to jest sojuszu polityczno-militarnego. Militarnego w sensie strategicznym, takiego, żeby myśleć o tym, że kiedy skończy się wojna, to bezpieczeństwo Ukrainy i bezpieczeństwo Polski można zapewnić tylko wspólnie. Zresztą nie z samym sojuszem polsko-ukraińskim i tam z jakimś wspomaganiem europejskim, ale sojuszem z Rumunią, która jest też zagrożona przez Rosję, szczególnie przez słabość Mołdawii, którą Rumunia uważa, i słusznie zresztą, za taki braterski kraj, ale tak samo są zagrożone kraje bałtyckie. To nie jest duża siła militarna, ale zawsze jakaś. Polityczna większa, no i jest Finlandia, która jest tak samo zagrożona. Nie, Finlandia w XX wieku była równie doświadczona jak Polska przez imperializm rosyjski czy radziecki, jak to woli. Więc to PiS miał 8 lat na to, żeby budować Międzymorze, czyli jak mówi Jacek Bartosiak, sojusz pomostu bałtycko-czarnomorskiego. I nie zostało zrobione prawie nic, a przynajmniej też nic nie było widoczne, a takie rzeczy, jak się patrzy na Niemcy czy Amerykę, są robione w ten sposób, że się zaczyna od jakichś ośrodków kulturalnych, historycznych, ośrodków, które organizują wymianę młodzieży, kongresy ekonomiczne, historyczne, polityczne, społeczne i tak dalej. Warszawa mogłaby być centrum takiej działalności kongresowej, w której by się szukało wspólnych interesów i wspólnych narzędzi dla krajów flanki wschodniej, bo one są i będą zagrożone przez Rosję. Widać już, że jeżeli jakiś pokój zostanie zawarty, to będzie tak zawarty, że Rosja będzie mogła się przygotowywać do następnego ataku. Będzie na tyle silna i możliwe to będzie.
Może teraz tak już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no powiedziałeś, że 8 lat PiS o to nie zadbał, ale z drugiej strony no, to PiS czy polska prawica no, bardzo głośno o tym zagrożeniu ze strony Rosji mówiła. Dzisiaj trochę no, mamy taką sytuację, że można by to zrzucić na, no, na karp tego, że chcemy jakoś dealować właśnie z Europą, z Niemcami, mamy już inny rząd, nieco inne podejście. Jakie wnioski no, można wyciągnąć, jeżeli przez to...
Jaśmina, nie widzę żadnych deali z Niemcami, na razie widzę tyle, że oddajemy im to, co mamy, czyli możliwość wielu, wielu inwestycji strategicznych typu CPK, portów, linii kolejowych i lotniczych, elektrowni atomowych i niczego nie robimy.
Oczywiście, nie wiem, szczecińską Odrę, która po naszej stronie no. ma być niespławna, czy ma być parkiem narodowym, a okazuje się, że na przykład polscy ekolodzy biorą pieniądze po prostu od niemieckiego Ministerstwa Środowiska na pewne badania. Są to, tutaj jest bardzo dużo absurdów, no ale narracja naszego rządu jest jednak
jest
taka, że
to jest
Unia Europejska.
Interes.
Tak, to jest niemiecki interes, ale u nas narracja jest taka, że to jest też polski interes i że dzisiaj Polska powinna być bliżej Europy.
To jest antypolski interes, a bliżej Europy to by oznaczało tylko tyle budować tak z Unią relacje, żeby one przyczyniały się do siły państwa polskiego. W tej chwili przez relacje z Unią ten rząd osłabia Polskę.
I tutaj niestety musimy postawić kropkę, chociaż moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale dostałam informację, dobrą informację, zdobyliśmy medal. Zaraz, jeżeli chcesz, to jeszcze zostań z nami na łączach, posłuchamy. Kamil Kowalik opowie o tym trochę więcej, ale już teraz też podziękuję za rozmowę. Doktor Józef Orzeł, prezes klubu Ronina, był gościem Radia Wnet. Dziękuję również
i
dobrego
Polska
dnia.
Polska wygrała z Brazylią w siatkówce. To jest siła państwa polskiego.
I z tego należy się cieszyć.